Witam bardzo serdecznie pana przewodniczącego Tadeusza Majchrowicza, zastępcę przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Szczęść Boże, panie przewodniczący, witam i pozdrawiam.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy, witam ojca.
Panie przewodniczący, nowelizacja ustawy ograniczającej handel w niedzielę weszła w życie. Czy jest nadzieja, że to wszystko, co było bardzo często nadużyciem wobec tej ustawy, myślę o różnego rodzaju rodzących się placówkach pocztowych, punktach pocztowych, które łamały zapisy tej ustawy, były swoistego rodzaju jej obejściem. Czy jest nadzieja, że to wszystko po prostu wróci do jakiegoś takiego porządku, gdzie pracownicy handlu będą mieli zagwarantowaną wolną niedzielę?
No my mówimy wszyscy wreszcie. Wreszcie przestaną się bawić w paczkomaty, różne sieci handlowe i na to bardzo, bardzo długo czekaliśmy. Teraz już nie będą mogli działać pod pretekstem usług pocztowych, jeśli ich przychody z tej działalności nie będą mniejsze niż 40% przychodów, jeżeli będą mniejsze niż 40% przychodów ze sprzedaży. I to jest wielka rzecz, która się wydarzyła, ale warto wspomnieć, że kiedy ustawa weszła 1 marca 2018 roku, czyli blisko dwa lata temu, to już wtedy Krajowy Sekretariat Służb wskazywał, że są luki prawne, które zostały oczywiście z premedytacją wykorzystane i to trwało, przypomnijmy, blisko dwa lata. Teraz mam nadzieję, że już to nie będzie obowiązywać. Zresztą będziemy uczulali zarówno administrację skarbową, jak też Państwową Inspekcję Pracy i apelujemy do wszystkich, którzy zauważą, że są stosowane jakieś próby obejścia, to, żeby informować po prostu Państwową Inspekcję Pracy, żeby mogła przeprowadzić kontrolę.
Ta batalia o wolne niedziele trwa i rozciąga się w czasie dosyć długo, panie przewodniczący.
No tak, to tak jak mówiłem, ustawa weszła w 2018 roku, 1 marca, czyli niedługo będziemy obchodzili drugą rocznicę. Wcześniej trwały dyskusje, no warto przypomnieć, jakie były wówczas głosy, co to się wydarzy, ile ludzi straci pracę i tak dalej, i tak dalej. Nic takiego się nie wydarzyło. Społeczeństwo coraz bardziej przyzwyczaja się do tego, że są te wyłączenia przecież, bo od 2020 roku jest te 7 niedziel wyłączonych. Przypomnijmy, ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca, sierpnia, a także dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia i święta wielkanocne, więc jest tych 7 wyłączeń i oczywiście jest szereg wyłączeń, te dokładnie 32, jeżeli chodzi o tą inną działalność, czyli działalność pocztowa, cukiernicza, stacje paliw, kwiaciarnie, sklepy z prasą i tak dalej, więc jest tych wyłączeń dość i uważaliśmy, że wszystko będzie przebiegało sprawnie, jednak no jak to się nieraz mówi, że Polak potrafi, więc tutaj, bo trzeba jasno powiedzieć, że te kombinacje to nie tylko te sieci handlowe zagraniczne, ale również polskie sieci handlowe dopuszczały się różnego rodzaju obejść, czy prób obejść tej ustawy. Przypomnijmy, że to nie jest jakiś wymysł, nie wiadomo jaki z kosmosu, bo w normalnym zachodnim świecie, normalnym w cudzysłowie, te sklepy są nieczynne w niedzielę i dziwnym trafem w Polsce one były czynne. I teraz, kiedy udało się wreszcie doprowadzić do tego, dzięki inicjatywie obywatelskiej, dzięki panu prezydentowi też, no teraz tylko będziemy oczekiwać po tej nowelizacji. Już jest wszystko w porządku.
Do jednej argumentacji odwołam się, panie przewodniczący, że ludzie stracą pracę po wejściu tej ustawy, że masowo będą zwalniani pracownicy handlu. Statystyki i zapotrzebowanie rynku pokazuje zupełnie coś innego. Jeżeli chodzi o obszar handlu, mamy ogromne braki personalne.
Dokładnie tak. My to wskazywaliśmy zaraz na początku, w trakcie tych debat, gdzie wielu jakichś pseudoekspertów się wypowiadało. My już wtedy przedstawialiśmy argumentację swoją, że jest wręcz odwrotnie, tak jak ojciec mówi, że jest ogromne zapotrzebowanie i coraz większe zapotrzebowanie na pracowników handlu, których zaczęło brakować, a nie to straszenie, że po prostu ludzie masowo będą tracili pracę. Ale wiemy, czemu to służyło. To chodziło o to, żeby ludziom obrzydzać to, żeby pokazywać, że to nie, że to powinna ta ustawa w ogóle zniknąć i tak dalej, bo któż to widział, żeby wolności obywatelskie ograniczać i tylko, że no, warto by było popatrzeć, że ta pseudo-wolność obywatelska, a po drugiej stronie jest ktoś, kto ma też rodzinę, też chciałby z tej wolności korzystać, a niestety zmuszany był do pracy w niedzielę.
Tarcza antyinflacyjna, zerowy podatek VAT na żywność i karygodne działania niektórych sklepów wielkopowierzchniowych, które pod osłoną nocy podwyższały ceny, żeby później niby je obniżyć, a de facto wróciły te ceny do takiego samego poziomu jak sprzed tarczy antyinflacyjnej.
No to jest rzecz, tak jak ojciec powiedział, karygodna i tutaj służby skarbowe, które mają dostęp do kas fiskalnych przecież, powinny przeprowadzać kontrolę i wyciągać konsekwencje wobec tych sieci handlowych. Raz jeszcze przypomnę, że nie tylko międzynarodowych, ale także krajowych, bo to był jeden wielki skandal. No, jeżeli była zapowiedź, że będzie zerowy VAT na niektóre artykuły żywnościowe, robiono różne dziwne rzeczy, tak samo jak z przecenami, bo to też warto pamiętać, że te niby 70-procentowe upusty, jeżeli się tą karteczkę z ceną delikatnie odklei, to pod spodem trzecia karteczka to jest ta sama cena, która teraz jest po obniżce, więc te kombinacje trwają ciągle i to jest przykre, ale mówię, tutaj już Urząd Kontroli Skarbowej, służby skarbowe powinny ostro wziąć się za tych kombinatorów, którzy w taki sposób po prostu chcą dodatkowe zyski, dodatkowe korzyści czerpać.
Panie przewodniczący, kolejne ważne zagadnienie to rzeczywiście Ministerstwo Pracy albo ten obszar, który dotyczył tego wszystkiego, co z pracą jest związany. Prawie 2 lata temu ten obszar został odłączony od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przeniesiony w ramach ówczesnych rozmów koalicyjnych pod pana wicepremiera Jarosława Gowina. Ostatnio po raz kolejny została nieprzyjęta ustawa o działaniach administracji państwowej, a zatem w dalszym ciągu cały obszar, ważny obszar dotyczący pracy pozostaje jakiś taki osierocony.
Dokładnie tak jest. I podczas ostatniego plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego obradującej u pana prezydenta, przewodniczący Piotr Duda zwracał na to uwagę i apelował, że czas wreszcie zmienić to, co 2 lata temu zostało zepsute, podporządkowane pod liberała Jarosława Gowina. I tu cały czas mówiliśmy i mówimy, że to była wielka nieodpowiedzialność rządu, aby pracę podporządkować pod takiego człowieka. I dziś, tak jak ojciec wspomniał, nieprzyjęcie ustawy o działach administracji państwowej, ta praca, w cudzysłowie praca w sensie całego resortu, została osierocona i nie ma formalnie przyporządkowania. I tutaj apelujemy właśnie, żeby znowu było to Ministerstwo Pracy, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo ta praca jest osierocona, jest to niezwykle, niezwykle ważna rzecz. Wiemy, ile codziennie mamy problemów tutaj na tej linii i coś takiego jest nie do pomyślenia, żeby dłużej to trwało. Stąd właśnie apel przewodniczącego, myślę, że będzie wreszcie wysłuchany.
I na zakończenie naszej rozmowy, panie przewodniczący, proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Solarisie. Z niepokojem obserwujemy także bardzo napiętą sytuację, jeżeli chodzi o sytuację pracowników w Solarisie.
No, Solaris jest takim żywym przykładem tego, jak kapitał obcy, który jest w Polsce, nie chce dzielić się zyskami z pracownikami. No, w Solarisie są wielomilionowe zyski, jest portfel zamówień na rok 2022 i na tej podstawie pracownicy i słusznie dwa związki zawodowe, które tam funkcjonują, żądają podwyżki płac. Ten strajk już trwa kolejny dzień, napływają z całej Polski różnego rodzaju wyrazy poparcia. Ja byłem tam w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek był przewodniczący Piotr Duda. Pojawiają się też, co nie jest najszczęśliwsze, politycy lewicy, którzy tam chcą jedynie kapitał polityczny zbijać. Ale ten strajk trwa, jest ogromna determinacja pracowników. Z naszej strony zapewnienie, ponieważ jesteśmy jedynym w Polsce związkiem zawodowym, który posiada fundusz strajkowy, jesteśmy w stanie pomóc pracownikom, którzy za okres strajku nie otrzymają wynagrodzeń. I tutaj liczymy na to, że te wszystkie działania, wszystkie apele, wszystkie prośby, wszystkie wystąpienia do Solarisa w Hiszpanii także, że to wszystko spowoduje, że wreszcie zarząd Solarisa w Polsce usiądzie do rozmów i tak jak to podkreślałem w ubiegłym tygodniu na spotkaniu z pracownikami, gdzieś to wspólny środek znajdą, bo przypomnijmy, że pracownicy żądają te słynne, które wykrzykują 800, ale myślę, że to jest kwota do negocjacji. Jeżeli pracodawca będzie chciał rozpocząć w ogóle rozmowy, to gdzieś ten wspólny środek, wspólny mianownik znajdą. To jest przykład determinacji załogi, przykład determinacji pracowników. Ja uczestnicząc tam w spotkaniu podkreślałem, że przecież przy tej inflacji, przy wzroście cen nie wynikającym tylko i wyłącznie powiedzmy z działań rządu, ale wiemy dokładnie, że te opłaty za emisję CO2 spowodowały radykalny wzrost cen energii i tak dalej. Więc w tej sytuacji pracownicy mają pełne prawo żądać wyższych wynagrodzeń. Będziemy ich wspierać i mam nadzieję, że ten spór, ten strajk zakończy się jak najszybciej. Na czym nam, myślę, wszystkim zależy.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za komentarz do tych ważnych, bieżących spraw i tematów. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, kłaniam się. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem przewodniczącym Tadeuszem Majchrowiczem, zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.